Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam do kolejnego Q&A 584. Przepraszam, że znowu w poniedziałek, a nie w niedzielę, ale wczoraj raz, że rodzina, dwa, że jestem w trakcie budowy, w sensie, jakby to powiedzieć w skrócie, wożę i układam płytki przy tarasie, więc jakby te dni mi uciekają bardzo, bardzo szybko. No i po prostu też jakoś tak dodatkowo trochę tych aktywności, powiedzmy, rodzicowych i jeszcze jakieś urodziny syna gdzieś tam było, trzeba daleko jechać, więc po prostu te dni mi się zupełnie rozeszły. Ale lecimy. Czytałem, że tam przeglądałem te pytania, czytałem, że gdzieś słychać jakieś pukanie. Ja tak słyszałem, że w któryś momentach, natomiast nie cały czas, jakby cały czas nie pukam. Teraz zrobiłem sobie tak, że nogi mam złączone razem, nie dotykam w żaden sposób biurka. Trzymam tylko rękę nad garstkiem, na myszce i nic więcej. Ale zmniejszyłem też czułość na mikrofonie, więc mam nadzieję, że będzie po prostu lepiej. Tom Husky. Odnośnie procesu porzucania ekosystemu, w moim przypadku każdy sprzęt, jaki jeszcze posiadam, jest od Apple. 2 lata temu zakupiłem MacBooka Pro. Z M2 porzuciłem Legiona i ogólnie ten sprzęt nie można narzekać. Bateria trzyma z 18 godzin, fantastyczna jakość wykonania, ekran, głośniki, klawiatura. Naprawdę robi to ogromne wrażenie, ale po takim czasie dalej nie jestem w stanie przekonać się do tego systemu. Strasznie mnie męczy każda operacja, plus dodatkowo nie mogę na nim normalnie korzystać z oprogramowania, którego używam w pracy. SolidWorks, Inventor, nie znam ich, jest to możliwe tylko przez Parallels Desktop i jest to płatne rozwiązanie. I dlatego też podjąłem decyzję, że za 2 tygodnie, gdy skończy mi się rękomia, żegnam się z tym sprzętem i zamawiam Legiona Pro. Do reszty sprzętów nie mam zastrzeżeń, więc iPhone'a, AirPodsów, iPada i Watcha zostają ze mną, ale będę się trzymać jak najdalej od Maca. W moim przypadku się nie sprawdził, pozdro Robert. No właśnie, no widzisz, i to jest jakby takie podejście, każdy ma inne jednak. Ja w drugą stronę, ja mógłbym zrezygnować właściwie z każdego urządzenia, oprócz Maca. Z Maca nie jestem w stanie zrezygnować, no jakby ze względu na to, powiedzmy, co robię, jak mam wypracowany już workflow i powiedzmy, jak jest to dla mnie wygodne. I uważam, jak na ten 4 czy 5 już letni komputer, który mam, on nadal daje świetnie radę i jakby, no oczywiście, no można tam renderować materiały dużo szybciej, no, natomiast nadal. Wielkim testem było renderowanie teraz materiału w sobotę, który wam pokazywałem, recenzję VivoX 300 Ultra. Najdłuższa recenzja w mojej historii, recenzja, która miała może nie najwięcej przebitek, chociaż też było bardzo dużo, ale była najdłuższa i miała najwięcej zdjęć i filmów. Zdjęcia filmów, które oczywiście były z Vivo i 300 Ultra, więc one nie były jakoś tam super kompatybilne, powiedzmy, z Maciem, ale wszystko naprawdę działało bardzo dobrze. Ani razu mi się, powiedzmy, nie sypnął program. Już jak przypominam sobie lata premierki, gdzie mi się co chwilę coś sypało, to po prostu odpoczywam tutaj umysłowo mocno. No i naprawdę muszę przyznać, że jak na ten 5-letni komputer naprawdę nadal daje bardzo dobrze radę. Więc w moim przypadku, jak będzie jakiś taki duży przeskok, że rzeczywiście komputer, który będzie Maciem Mini, bo na Maca Studio pewno nie zmienię, bo mi szkoda pieniędzy po prostu, nie będę wydawał tam 20 czy 30 tysięcy na komputer, skoro mój obecny jest dobry. Natomiast pewno zrobię taki myk i też o tym myślałem, że jeżeli pojawi się Mac Mini, który będzie wydajnością, powiedzmy, mocno zbliżony albo trochę bardziej będzie miał tych wszystkich rozwiązań, powiedzmy, właśnie do renderowania grafiki w jakichś tam sensownych pieniądzach, czyli powiedzmy tak do 10 koła, to pewno taka Maca Mini sobie wezmę, żeby mieć, powiedzmy, stacjonarny komputer. MacBooka będę miał tylko na wyjazdy, ewentualnie będę z niego korzystał, powiedzmy, na tym drugim stanowisku, gdzie tam nagrywaliśmy live'a, żeby mieć właśnie do live'ów, żeby odpowiadać sobie i na stałe sobie tam zamontować komputer jako laptopa. I to tyle, powiedzmy. To są moje przymiarki. Natomiast mi by było wygodnie po prostu się przerzucić, tylko że, tak jak mówię, to jest problem taki, że musiałbym przerzucić całą rodzinę, powiedzmy, na WhatsAppa, wszystkie zdjęcia przerzucić gdzieś tam na Google'a, wszystkim tym osobom poprzerzucać zdjęcia gdzieś na Google'a i to jest gdzieś problematyczne, tak? No bo o ile Mac jest świetny dla mnie i uważam, że na przykład, nie wiem, teraz mam, będę niedługo wrzucał też recenzję AirPodsów, tych Max 2, to To są wszystko świetne sprzęty, natomiast uważam, że najbardziej Apple odstaje telefonowo. Zegarkowo nie, uważam, że zegarki są naprawdę spoko, słuchawki nadal bardzo dobre, tutaj w sensie uważam, że oczywiście są lepsze słuchawki, ale te, które są w chwili obecnej, są w zupełności wystarczające. Telefon najbardziej odstaje. To telefon jest takim, powiedzmy, wąskim gardłem i ogniwem, gdzie rzeczywiście no, fotograficznie i nawet wideo już, powiedzmy, konkurencja dość mocno odjechała. Nie wiem, no mam nadzieję, że coś po prostu tutaj z biegiem czasu się zmieni, ale tak jak widać, no jakby upodobania zależą zawsze od tego, do czego, powiedzmy, danego sprzętu będziemy używać. Adrian Kupiński, witaj Robercie. Czy Xperia telefony są najlepsze do słuchania muzyki przez kabel, jak i zarówno bezprzewodowy poprzez LDAC kodek? Znaczy, wydaje mi się, że LDAC jest o tyle dobry, że jest mocno uniwersalny do wszystkich tych słuchawek, które mamy. I pewno są jakieś słuchawki, które rzeczywiście po podłączeniu przez kabel będą miały dużo lepszą jakość niż w przypadku urządzeń tych, które nie mają tego kabla. Chociaż zdaję znać, że przy dzisiejszych standardach, jeżeli chodzi o smartfony, bardzo często, jeżeli słuchawki mają wejście kablowe, powiedzmy USB-C, właściwie no, wydaje mi się, znaczy nie jestem specjalistą, żeby nie było, ale wydaje mi się, że tą samą jakość dźwięku jesteśmy w stanie przesłać kablowo USB-C co po jacku, więc no jakby jack oczywiście jest wygodny, bo możesz jeszcze w międzyczasie ładować, natomiast no jeżeli tutaj stosujesz, nie wiem, myk taki, że masz telefon na jakimś tam ładowarce MagSafe'owej i podłączone do USB-C słuchawki, no to można jakby osiągnąć właściwie to samo. Natomiast wydaje mi się, że bitrate'owo tak stricte, to nadal chyba Huawei ma te 2,1 megabita ze swoimi słuchawkami. One rzeczywiście są tutaj najmocniejsze ze swoim kodekiem. Natomiast te różnice nie są jakieś takie gigantyczne, bym powiedział. W sensie, nie wiem, to trzeba rzeczywiście słuchać, nie wiem, zestawu takiego, czyli słuchawki jakieś plus telefon tam na Androidzie. Nie wiem, teraz jestem świeżo po odsłuchach długich, powiedzmy, tych Maxów od Apple. I one, dwójki, one grają świetnie. I faktycznie jest tak, że no było trzeba by słuchać dokładnie tej samej muzyki w jakimś tam, powiedzmy, jak najmniej stratnym kodeku na jakiejś platformie, żeby, albo najlepiej w pliku, żeby usłyszeć gdzieś tam różnicę. A i tak bardzo często będzie się to rozbijało bardziej o to, jaką charakterystykę ma i telefon, jeżeli chodzi o odtwarzanie i reprodukowanie muzyki, i słuchawki. Myślę, że tutaj będzie po prostu więcej tych takich niuansów. Jaka marka telefonów najlepiej gra twoim zdaniem na słuchawkach? Widziałem raz jedną recenzję jakiegoś OnePlusa i chyba miał więcej ustawień ciekawych efektów do muzyki, ale nie testowałem nigdy tej marki ze Snapdragon Music. Muzykę testowałem zarówno na Tidal, na najwyższych ustawieniach, jak i na najniższych w YouTubie, brzmiała najlepiej na Xperii niż na innych telefonach. Pozdrawiam, Adrian. Możliwe, że tak jest. No przyznam się, że raz, że dawno nie miałem żadnej Xperii. Dwa, że ja na ogół jak staram się jakby sprawdzać muzykę, to robię to raczej klasycznie, bo wiem, że jest część osób, która powiedzmy ma jakieś tam platformy, które są bezstratne, natomiast bardzo często ja porównuję sobie to na różnych telefonach z konkretnego pliku MP3, a no to tak do stricte takiego odsłuchu, że po prostu, żeby sobie porównać. Natomiast jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, na ogół słucham na YouTube Music, no wiem, że tam jakość nie jest najlepsza, ale fakt jest taki, że po prostu to jest jakby platforma, którą mam dostępną na każdym urządzeniu, niezależnie gdzie się tak na dobrą sprawę zaloguje. Możliwe, że tak jest Xperią, przyznam szczerze, że nie wiem. Wydaje mi się, że pewno, nie wiem, na Apple Music w połączeniu po kablu z tym, ze słuchawkami jakimiś właśnie Maxami można wyciągnąć więcej, tak samo przy połączeniu Huawei'a z tymi ich słuchawkami, albo jeżeli mamy jakieś słuchawki, które są mega profesjonalne, bo przecież mówimy o takich, powiedzmy, no słuchawkach dla ludu, powiedz. No tak, to są takie słuchawki po prostu dla każdego od danych marek. A są jeszcze marki, o których ja nawet nazw nie znam, które są jakby mega profesjonalne, kosztują miliony monet. I podejrzewam, że jakby tamta jakość dźwięku będzie najlepiej słyszalna. Ale to też głównie ze względu na to, jak będzie ten dźwięk reprodukowany przez same słuchawki. Sindako, cześć Robercie. Jak to jest z wieloletnimi aktualizacjami Samsunga? Jak rozumieć 6 lat w przypadku A37 i A57 jako pełnoprawne wsparcie aktualizacjami czy poprawki bezpieczeństwa? Z tego co wiem, bo dopytywałem, to chodzi o pełnoprawne aktualizacje. Wiadomo, że one w pierwszym kolejności, w pierwszym rzucie, powiedzmy, nie wiem, Samsung nie będzie dostawał, załóżmy, One UI 8.5, może nie 8.5, to jest zły przykład, bo już mają, ale dziewiątki powiedzmy, ale... No, powiedzmy, którejś tam w turze na pewno dostaną i te telefony będą długo aktualizowane. Samsung miał jakąś taką czkawkę, powiedzmy, nie wiem, ostatnio, tam rok temu, powiedzmy, przy aktualizacjach, że opóźnią te aktualizacje dla S25, dla S24. Omawialiśmy to w tych newsach, że były jakieś tam problemy i zostały wstrzymywane te aktualizacje, więc no, to się może zdarzyć, u każdego może być takie potknięcie. Natomiast no, myślę, że jeżeli Samsung zapewnia, że przez 6 lat będzie wsparcie dla danego modelu, to chodzi o wsparcie i poprawy bezpieczeństwa i softu. No więc teoretycznie mamy w miarę, powiedzmy, niedrogi sprzęt, tak? No bo to nie jest tanie, ale nie jest też jakoś drogie, co będzie aktualizowane przez tak na dobrą sprawę lata. Czyli kupujemy telefon na takie 5-6 lat, tak, tam 4-5 lat spokojnie. Myślę, że będzie aktualizowany. No, swoją drogą to jest zupełnie inne pytanie i jak ten telefon będzie działał, tak? Bo może się okazać, że on rzeczywiście za 3 lata po tam wersji One UI 10 czy tam 12 strzelam, to będzie działało naprawdę bardzo źle, tak? No bo już teraz nie jest jakimś tam demonem wydajności, więc daje znać, że tutaj rzeczywiście o to się tak na dobrą sprawę wszystko będzie rozbijać, bo zaktualizować sprzęt to jedno, natomiast no musicie też pamiętać, że za, nie wiem, za 2 lata czy nawet za rok A37, A57 i to nie jest przy tych do Samsunga, tylko właściwie do każdego producenta. Średniopółkowe telefony z zeszłego roku nie mają właściwie żadnej wartości. Z ich punktu widzenia to jest dokładanie do interesu, czyli musisz aktualizować te sprzęty, robić na nie aktualizacje, żeby one rzeczywiście tam się pojawiały i bardziej się namęczyć nad optymalizacją, niż faktycznie jeszcze ktoś to będzie gdzieś tam kupował, a jak nawet to, żeby się udawało na tym jakoś zarobić, więc wydaje mi się, że to jest większy problem. Niantyfan jest w trakcie wymieniania Maców na MacBooka Pro M5 Pro. Będzie sprzedawać Maca Studio M1 Ultra oraz MacBooka Pro M1 Max. Myślałem, że dotrwa do redesignu oraz ekranami OLED w MacBookach. Przyznam szczerze, nie wiem. Jeżeli wymienia, no to pewno ma jakiś powód, w sensie nie wiem, albo potrzebuje tej wymiany, albo już uważa, że coś tam gdzieś gorzej u niego działa. Ciężko mi powiedzieć. Oczywiście, no, ja nie uważam, że nie wiem, że mój M1 Max nadal jest, powiedzmy, na tyle wystarczający, że nie chciałbym zmiany. Oczywiście, że tak, chętnie bym wziął sobie jakąś M5 Pro właśnie, czy coś w ten deseń. Natomiast jakby no, ważę to, ile to będzie kosztowało w stosunku do tego, ile ja uzyskam lepszych czasów renderu. Bo ja nie mogę narzekać na to, że nie wiem, że okienka mi się nie ładują, że nie ładuje mi się... Wiadomo, jak wrzucam na przykład, nie wiem, 400 zdjęć z telefonu, to trwa to już długo, tak? W sensie, żeby on sobie jakby wczytał to zdjęcie do projektu, to trwa kilka minut czasami. No ale to jest taka jakby, nie wiem, no ja się już tak nauczyłem, że widzę, że to, wiem, że to jest operacja długotrwała, więc ja na przykład robię sobie tak, że zaznaczam sobie te zdjęcia, klikam sobie zaimportuj zdjęcia do pliku, żebym mógł sobie później wygodniej je przerzucać w jedną, w drugą stronę i idę sobie w tym czasie zrobić kawę. Wracam, mam kawę zrobioną, zresztą mam tutaj też właśnie w jednym z moich ulubionych kubeczków, wytartym już Lenovo od Motorola i fakt jest taki, że no wracam i to jest zrobione, więc to jest kwestia tego, jak, nie wiem, albo robię sobie coś innego w tym czasie, chociaż komputer jest wtedy rzeczywiście mocno obciążony. Więc ja bym też zmienił, natomiast to nie jest tak, że muszę. Uważam, że nadal jeszcze ten poziom jest w zupełności wystarczający. Jeżeli będzie jakiś taki, powiedzmy, złoty strzał, tak jak, nie wiem, ten MacBook Neo, że cena będzie dobra w stosunku do jakości, wydajności i tak dalej i że będzie jakiś tam, nie wiem, Mac Mini Neo, powiedzmy, tak, który, wiadomo, on będzie miałby procesor, powiedzmy, z telefonu, więc pewno nie byłby tak mocny jak M1 Max mimo wszystko, no ale wiecie, o to chodzi. Przy założeniu takim, że byłoby coś takiego, co jest rzeczywiście strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o cenę do wydajności, to może bym się skusił, natomiast w innych opcjach myślę, że raczej nie. The Rider X. Robert, jeśli porzucisz Apple, to dla jakiego sprzętu i dlaczego? Znaczy, myślę, że nie chciałbym wtedy jakby się nie chciałbym się zamykać na jeden ekosystem. W sensie, no, u mnie ten problem jest taki, że ja lubię migrować urządzeniami i jakby, no, ja teraz na przykład siedzę na A57 głównie. Po skończeniu recenzji Vivo X300 Ultra, chociaż jeszcze chcę tam parę rzeczy sobie dograć, ale to daję sobie na to czas. Natomiast jak ja bym się przerzucał na jakieś urządzenia, to pewno bym skakał między różnymi, bo fajnie mieć zawsze jednego iPhone'a do porównania, fajnie mieć iPhone'a, bo on jakby wiele rzeczy robi również dobrze. Natomiast chciałbym, jeżeli miałbym mieć jeden telefon dla siebie, to nie mówię, że konkretnie, ale myślę, że coś pokroił Vivo X300 Ultra, tak? Bo to jest taki telefon, który no tak mocno odjechał zdjęciami i wideo i możliwościami w ogóle foto i z tym teleobiektywem i bez i tak dalej, że no mówię, no tylko Oppo tutaj powiedzmy jest w stanie powalczyć i tak na dobrą sprawę ta wielka batalia się rozegra między tymi dwoma markami i pewno w którą z nich bym celował. Fabian Kowalski, wiadomo. Kamil W., jak będziesz sprzedawał AW Ultra, to daj znać. Nie, no raczej nie będę sprzedawał swoich rzeczy, tak jak nie sprzedaję, nie wiem, starych telefonów. Mam jeszcze, moja córka ma teraz iPhone'a 12 Pro Max mojego, mój syn ma iPhone'a 10R mojego, więc te wszystkie telefony u mnie zostają, wszystkie urządzenia u mnie zostają, nawet jeżeli mam zostawić jakiegoś jednego iPhone'a w szafie, takiego awaryjnego, bo komuś by się stłukł czy coś, to zawsze tak wolę zrobić. A zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, ja nigdy nie miałem takiej tendencji, żeby ani swoje urządzenia, ani tym bardziej powiedzmy tych, które nie mogę, to też nie, ale też testówek nie sprzedaję. Tak. Przez te 15 lat chyba kanału raz sprzedałem jedną Xperię, na którą miałem zezwolenie, że mogę ją sprzedać, tak? A tak to nigdy nie sprzedawałem żadnych innych urządzeń, a to już też chyba z 10 lat temu tak dobrze. Andrzej, jesteś w sytuacji, w której ja byłem 3 lata temu, jeśli chodzi o ekosystem, nazwijmy go rodzinnym. Ja i cała rodzina miała iPhone'a i wszyscy byli podpięci do mojej chmury, zarówno, no właśnie, to jest ten problem. Jeśli chodzi o miejsce w chmurze, zakupy, aplikacje rodzinne, dziecięce, no jak dzieciom teraz powiedziałem, że na przykład, nie wiem, córce, że Toka Boka musiałaby mieć na innej platformie i mogłaby nie mieć wszystkich swoich zakupów z Toka Boka, to się przeraziła. Do mojej rodzinnej chmury, zarówno jeśli chodzi o właśnie aplikacje rodzinne, dziecięce, grupy na iMessage, zdjęcia udostępnione, albumu rodzinnego, w którym uczestniczyła babcia, dziadek itd. Do tego Apple Find. No, nie chcę mi się wymieniać wszystkiego, możesz sobie wyobrazić wykorzystanie prawie wszystkich możliwości ekosystemu, także dotyczącego seniorów, właśnie u mnie to samo jest, ich zegarków monitorujących upadki, no właśnie, też to mam z moją mamą. Wszystko to miałem pokonfigurowane, działające przez wiele lat, jednak właśnie z biegiem lat Apple bardzo mnie znudziło, postępowała we mnie frustracja w związku z brakiem Siri, odczytywaniem wiadomości w słuchawkach oraz w samochodzie oraz to, że w większości znajomych jednak nie ma iPhone'a. Nasz rodzinny ekosystem był raczej zamknięty, podczas gdy wielu znajomych już przesiadło się z Facebooka, Messengera na grupy RCS, które, no jak wiadomo, na iPhone'ie nie mam. Byliśmy więc tam jak Robinsonowie, który w naszym gronie, otoczeniu bardzo androidowym. W końcu kupiłem swojego pierwszego po latach Samsunga i rozpocząłem przesiadkę na ekosystem Samsunga, który uznałem za najmniej problematyczny i podobny w działaniu do Apple. Szczególnie ze względu na starsze osoby, wolniej się adaptujące oraz ich możliwy nadzór via Samsung Health Smart Things. Tak wiem, to też tak można. Zaklinam cię, Robercie, nie czyń tego. Naucz się nas w moich błędach i przemyśl dobrze proces porzucenia Apple. Finansowo było to całkiem do zniesienia, wszak utrata wartości Apple nie jest tak znacząca jak i innych telefonów i względem tanio udało mi się wymieniać telefony i zegarki. Dzieci i dziadkowie podostawali opaski Fit, które kosztują po 150 zł oraz smartfony A3656 w okolicy 1000-1500 za telefon, które nie mają cenowej alternatywy w Apple, nie licząc złachanych używek, a nie nowych telefonów. Aha, no tak. Bardziej wymagający użytkownicy mojej rodziny dostali Galaxy Watch i telefon serii S i naprawdę po wyprzedaniu całego sprzętu od Apple nie trzeba było brać kredytów, żeby zasypać dziurę budżetową. Koszty są pomijalne i to zupełnie o to chodzi. Chodzi o dwie kwestie. Nauczenie dziadków używania telefonu od nowa to golgota i dla ciebie i dla nich. Android jeńców nie bierze, zasypuje dziadków komunikatami o aktualizacjach, o historii odwiedzanych miejsc, mapach, Google, optymalizacji systemu, o hibernacji aplikacji do uśpienia i za każdym razem telefon do ciebie, że coś się dzieje, a mi tu wyskoczyło, a to chodzi, a to mi to nie działa, a ikonka zniknęła, a nie otwierają mi się zdjęcia. udostępnione naszych bąbelków, a poznikało to, a gdzie się zapisało, ale nie wiem gdzie, a tamto. Boże święty, ile ja bym dał, żeby to się skończyło. Wyłączam każde możliwe powiadomienie, nie będące wiadomością SMS albo przychodzące połączenie na ich telefonach, a i tak zawsze coś Android wymyśli, żeby dziadków o czymś powiadamiać. I druga rzecz, wcale to tak nie działa jak marzenie. Nadal Android ma coś takiego, że przez pierwszy rok, dwa, trzy dużo funkcji działa bardzo dobrze, ale z czasem coś sprawia, że zaczynasz wankować. Nie łączy się coś, nie chce się z nich synchronizuje, coś się nie odświeża i właściwie nie wiadomo dlaczego. Nie tylko chodzi o to, że dziadkowie coś psocą, ale system sam w sobie też po jakimś czasie na tyle nawet zamula, co niezauważalnie ma problemy z poprawionym działaniem. Przykładem takich błędów są jakieś podstawowe rzeczy typu odświeżanie wspólnych kalendarzy czy synchronizacja zdjęć. Zdjęcia mamy w galerii Samsungowej synchronizowane przez OneDrive'a. Jakieś jajca z datami wykonanych zdjęć, gdzie u jednej osoby pokazuje, że data zrobienia zdjęcia poprawna, na przykład 2/24, a u innej osoby nagle data bieżąca, spowoduje bajzel w kolejności zdjęć. Teraz taka babcia chce obejrzeć zdjęcie z poprzednich wakacji, a ma je w miejscu, gdzie są tegoroczne, wielkanocne fotki. No i znowu telefon, że jej się poprzestawiało. No bo faktycznie się poprzestawiało. OneDrive coś tam mota z tymi zdjęciami i chyba myli datę wykonania z datą ostatniej edycji czy coś takiego. W prostocie jednak jest metoda. Ja już się nie wycofam z procesu, zostaję Samsungiem, bo mi on bardzo pasuje, choć jako ekosystem jest bardziej zawodny. Ale taka przepowiadka dla ciebie, że jednak składaka z Androidem to sobie zostaw do pracy i pod swoje indywidualne potrzeby. Natomiast ekosystem z dziadkami to ty zostaw w spokoju. Takie numery są dobre dla młodych umysłów, którym technologia nie sprawia problemów i potrafią sobie z nią radzić samodzielnie. Apple jest the best dla dziadków i koniec tematu. Pozdrawiam. Bardzo fajny tekst. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Chyba nawet nawiążę do tego w tytule, bo myślę, że to wielu też jakby otworzy oczy, bo to w dwie strony. Niektórym to oczywiście ktoś może nie mieć dziadków, tak? Albo ktoś może nie mieć dzieci i też waha się ze zmianą, więc podejrzewam, że gdyby nie dziadkowie i może nie dzieci i te zakupy w aplikacjach i takie inne rzeczy, które gdzieś tam rzeczywiście na przestrzeni lat były dokonywane, to może nie byłoby aż takiego dużego tutaj problemu. Więc super, dzięki Andrzej, bardzo, bardzo to fajne. Krisek, dziwnie się to ogląda, nie widzę całych komentarzy, po co ta lewa listwa, kiedyś było lepiej. Tak, wiem, nie wiem dlaczego tak wtedy zrobiłem, teraz jest lepiej. Okej, okay. Chyba na kasu był ustawiony potem podgląd, tak, sorry. Znaczy nie, kasu nie było, bo ja nie piję alkoholu, ale coś rzeczywiście mi tam nie poszło. iPhone 17 robi lepsze zdjęcia niż S26. Wydaje mi się, że na pewno ultra szeroki ma lepszy, a biorąc pod uwagę to, że ten dwukrotne zbliżenie jest takie mocno bezstratne, S26 jednak ma, podejrzewam, zbliżenie trochę lepsze, ale na pewno iPhone nie ma problemów z shutter logiem czy ze zdjęciami w słabszych warunkach oświetleniowych, automatyczne portrety ma, coś czego Samsung się jeszcze nie dorobił, więc pewno bym się tutaj gdzieś zgodził. Zostałeś Linus Note ekskomunikowany z kościoła Apple, teraz pójdziesz do pioka i zeznam cię wirusy. Nie, znaczy to, wiecie, no to najwygodniej zawsze mieć dwa obozy, tak? W sensie być i w jednym i w drugim, tak? I dla mnie oczywiście to jest wygodne, bo jak ja popatrzę sobie na statystyki moich testów na kanale, to 90% to są telefony z Androidem, może nawet 95% testów. Biorąc pod uwagę, że no, masz 3 telefony czy 4 telefony Apple w roku i to wszystko, a jeżeli chodzi o Androida, no to mam co chwilę, przepraszam, coś nowego. Więc w chwili obecnej ten jakby to połączenie, że ja mam prywatnie jakby swój numer główny w iPhone'ie jest wygodne i wszystko jest jakby oparte o to, a mój testowy zawsze wędruje między Androidami, bo mam zawsze ze sobą dwa telefony. Natomiast no jakby mocno mnie irytuje to, że jakby tak Apple mocno odstaje już aparatowo od konkurencji. To nie chodzi o te zwykłe zdjęcia, bo te zwykłe zdjęcia są super i one są dobre i można je przerobić sobie na portret i tak dalej i wysyłasz i masz zdjęcia live. Jest milion fajnych rzeczy, które oczywiście też są na Androidzie, żeby nie było. Natomiast jeżeli ja bym chciał zrobić jakieś zdjęcie takie, no powiedzmy, jedziemy na wycieczkę gdzieś tam z rodziną do jakiegoś parku i jest jakaś piękna sceneria i już mam takie zdjęcia, że robiłem zdjęcia telefonami, które później wywołaliśmy sobie, bo tak robimy to cyklicznie, które wyglądają później świetnie, mamy je powieszone w korytarzu, w ramkach i tak dalej. I ja bym chciał to zdjęcie zrobić rzeczywiście takie, no ekstra fantastyczny. No to ja nie mam pewności, czy ja zrobię takie super zdjęcie iPhone'em teraz, w chwili obecnej, mając na uwadze te wszystkie poprzednie smartfony, czy te nadchodzące, jak Oppo, czy faktycznie jak Vivo, czy X300 Ultra. To jest pierwsza sprawa. Natomiast no, też od razu przyznaję, jakby ocena zdjęć telefonów jest mocno niesprawiedliwa, bo ja na przykład przerzucając, już oczywiście tam, nie wiem, 2 tygodni prawie testuję A57 i A37, natomiast mając końcówkę teraz Vivo X300 Ultra, robiłem też tam dużo zdjęć. Ja teraz wracam od soboty do A57, wróciłem i robię te zdjęcia tym telefonem i pewno są to spoko zdjęcia, w sensie takie typowo samsungowe, nie ma tutaj żadnej ekwilibil, nie wiem, czegoś wybitnego, tak bym to w skrócie ujął. Natomiast no, mam wrażenie w głowie takie, że cały czas widzę te zdjęcia Vivo X300 Ultra czy innych flagowców ze świetną boką i świetną rozpiętością tonalną, jakby zbieżnością kolorystyczną i wieloma innymi rzeczami. I patrzę na te zdjęcia z A57 i mówię, o Boże, jaki dramat. I to nie jest dobre ocenianie, bo ja oceniam teraz przez pryzmat X300 Ultra i to jest też uważam gdzieś tam błędem, więc muszę powiedzmy gdzieś tam wyczyścić głowę teraz. Piotrosław, witam. Jeszcze jedno pytanie. Czy S26 Ultra robi lepsze zdjęcia od iPhone'a 17 Pro? No zbliżenia na pewno, tak, tutaj jakby bezkonkurencyjne, w sensie i AI ma lepsze, powiedzmy, Samsung, ale też obiektywy ma z większymi fizycznymi zbliżeniami. Tak sumarycznie, w sensie jeżeli chodzi o skalę, czy to będzie 3, 5, 7, 9, więc te zdjęcia będą moim zdaniem lepiej wychodziły. Poza tym no, iPhone'a jakby cykl też się kończy chyba na 25, jak dobrze pamiętam, czy tam może trochę więcej, ale to jest fakt taki, że no, jakby tam nie dostrzeżamy, powiedzmy, napisu gdzieś daleko, daleko. Natomiast wydaje mi się, że na pewno w iPhone'ie są lepsze ultraszerokie, chociaż tak jak mówię, no w porównaniu teraz do Vivo X300 Ultra, jak patrzę na ten ultraszeroki w iPhone'ie czy w Samsungu, no to jest to mocno biedne, tak? W sensie tam jest większa matryca w X300 Ultra niż główne matryce w S26 czy 17. Ja pewno do zdjęć, w zależności, jeżeli miałby to być zdjęcia takie powiedzmy do codziennego, ale bez dużych zbliżeń, to wybrałbym iPhone'a 17 Pro, jeżeli zdjęcia rzeczywiście z dużym zakresem do dużego zbliżania, to poszedłbym w S26 Ultra. No mówię, no sprawdzałem jeszcze to, nie wiem, może to się poprawi teraz po którejś aktualizacji, ale przez S26 Ultra miałem jeszcze ten taki problemik, że te zdjęcia były trochę rozmazane w tych warunkach takich pośrednich. Ernest Michna. Powiedziałeś, że porzuciłeś HomeKit, kiedy zapadła taka decyzja. Czemu z niego zrezygnowałeś? W taki sposób teraz zarządzasz swoim smart home'em. Może nagrałbyś taką aktualizację smart home u ciebie, bo pamiętam, że jak nagrywałeś takie filmy, były one w oparciu głównie o HomeKita. Tak, jakby porzuciłem HomeKita, dlatego że się przeprowadziłem, to po pierwsze. I jakby zmieniła się trochę infrastruktura u mnie w domu. W sensie mam teraz wszystko jakby w jednej aplikacji, która się nazywa Gira. To jest KNX i No tam w jednym miejscu mam zarządzanie temperaturą, oświetleniem, roletami, robienie automatyzacji, kiedy światła mają się włączać, wyłączać. Nie mam co prawda tam żadnych czujek, czyli nie mam powiedzmy tak wygodnie jak kiedyś, że wchodziłem do łazienki, zapalało się światło, samo się wyłączało. Ale z drugiej strony mam teraz wszystko też tak zrobione, że mam porobione jeden przycisk na noc, żeby wszystkie światła wyłączyć, jeden przycisk, żeby wszystkie rolety zamknąć, jeden przycisk, żeby wyłączyć ogrzewanie, więc wygląda to inaczej. No i w związku z tym, że jakby moduł, który chciałbym podpiąć, bo do samego KNX-a mogę podpiąć i podpinam sobie Philipsa Hue, bo Philips Hue jest takim wyjątkiem, bo jego tam się da podpiąć, tak samo jak Sonosa do tego KNX-a i one są tam podpięte, że mogę na przykład synchronizować muzykę między pokojami, na przykład poza Sonosem, czyli tak jakby puścić muzykę z tamtej aplikacji, czy tam zarządzać oświetleniem, więc nie ma z tym problemu. Zresztą mam, nie wiem, u córki i syna w pokoju te główne lampy takie wiszące, sufitowe, właśnie lampy Philips Hue, które w momencie, kiedy nie działają, znaczy są podpięte do mostka, ale działają na zasadzie włącz-wyłącz przyciskiem normalnym, to one się zachowują tak, że pamiętają po prostu ostatni stan, więc to jest wygodne. Ale jakby no porzuciłem, no bo kamery potrzebowałem teraz zewnętrzne, wtedy miałem takie dwie zewnętrzne, te na Tatmo, teraz się przerzuciłem na Reolinka, mam osobną Reolinka, osobno mam coś tam do domofonu, Widosa i mam tego KNX-a, więc wszystko zamykam się w trzech aplikacjach. No i plus jest taki tego, że KNX działa cały przewodowo, tak? W sensie do każdego gniazdka mam skrętkę poprowadzoną tutaj i to jest wygodne, tak? Mogę włączać i wyłączać gniazdka, tak? Czyli że podłączam sobie na zimę na przykład choinkę i steruję jakby tym danym gniazdkiem. U syna w pokoju też ma takie gniazdko, więc mogę żarówkę, która jest dowolną inną żarówką, mogę sterować za pomocą włączenia, wyłączenia gniazdka po prostu fizycznego. Może zrobię o tym kiedyś film, no więc jakby większość rzeczy mi z HomeKitu wypadło, więc porzuciłem HomeKita w ogóle, tak, i przestałem go jakby wspierać, wypiłem wszystkie urządzenia, no więc sumarycznie porzuciłem HomeKita, bo po prostu miałem jakby większość rozwiązań już gotowych i po prostu nie chciałem się nad tym wszystkim jakby rozdrabniać, no i też wiedziałem, że to jest jakby taki pierwszy krok do porzucenia. Oczywiście nie mam, nie wiem, tych fajnych rozwiązań, że nie wiem, że dzwonki działają, że głośniki działają jako dzwonek, czy że pojawiają się na ekranie telewizora od razu, kto jest przed furtką, ale mam, powiedzmy, to w telefonie, więc od razu mi się pojawia zawsze to na telefonie, więc nawet jak mnie nie ma w domu, to mi dzwoni. Działa to jako połączenie głosowe, tak to telefon traktuje, więc nawet mogę to odebrać bezpośrednio jadąc w samochodzie jako połączenie głosowe, więc jest to trochę wygodniejsze, co nie zawsze tak dobrze działało w przypadku Netatmo. Ale niektóre rzeczy sobie zostawiłem jakby częściowo, czyli na przykład, nie wiem, nadal mam pogodę, z którą korzystam, ale nie mam jej wpiętej w HomeKicie, bo ona ma osobną aplikację Netatmo, więc to nadal działa. No i korzystam jeszcze z Tapo od TP-Linka, to są to takie gniazdka i tych Hamy, które wam pokazywałem tam, nie wiem, 3 tygodnie temu i one są dość wygodne, bo mają mierniki, pokazują jakie jest zużycie, więc tam mam podłączoną, nie wiem, tam cyrkulację wody i boiler do grzania wody. Więc tak to w skrócie wygląda. Ale może zrobię kiedyś o tym film. Zresztą tam jest dużo rozwiązań, które można sobie dokupić do tego KNX-a, natomiast no, one niestety są bardzo drogie. Rafael, jasne, że telefon się konfiguruje pod siebie, a ile właśnie osób, tyle scenariuszy, a jeżeli ja mam dać za telefon 5-6 tysięcy i wyłączyć 5G, bo teren mi nie trzyma dwóch dób, tylko jedną dobę, to wolę kupić starą Nokię. Smartfon jest po to, żeby go używać. Można chodzić ze ściemnionym ekranem prawie do zera, no i też będzie miał 3 doby. No takie gadanie dziwne. Smartfony testuje się w mniej więcej podobnej konfiguracji, a nie, że powyłączam wszystko i nagle trzyma 2 doby i ktoś normalnie używa telefonu z funkcjami zaplanowanymi przez producenta i trzyma mu dobę i on niby ma źle skonfigurowany telefon lub nieskonfigurowany, co za dziwne gadanie. Tak, dlatego ja też uważam, że zawsze jak podaję wyniki, to mówię, że to są moje, nie wiem, najlepsze albo najgorsze wyniki, biorąc pod uwagę, że scenariusze są różne. No, wystarczy rzeczywiście w domu nawet posiedzieć na LTE i zobaczyć, czy tam 5G, i już zobaczycie, że już te wyniki nie są takie fantastyczne jak siedzenie na Wi-Fi. Wystarczy nawet nie grzebać w telefonie i się przejechać do Warszawy, czy tam w jakąś inną stronę, tak tym powiedzmy ze 100-200 km i zobaczycie, że też już bateria będzie przez to, że przeskakuje między nadajnikami, zużywana znacznie szybciej. Łukasz Świder, jeszcze nie oglądałem filmu, ale dlaczego porzucasz Apple? Jak w drugą stronę zastanawiam się, żeby pierwszy raz wejść w system. Zastanawiam się na Samsungu, który 3 razy miał wysypany system w telefonie. Jedyna opcja był twardy reset z guzików. Ten system walił się na 2 różnych telefonach odnośnie innych producentów. Też miałem przygody z telefonami. Mam dość. Chcę, żeby telefon działał płynniej, bez zawieszenia. Do tego miał najlepszy możliwy aparat i kamerę plus kontrolę rodzicielską. Planuję kupić iPhone 18 Pro jesienią i do tego w najbliższym czasie słuchawki MacBooka Air, a później Apple Watcha. Oczywiście iPhone dla rodziny, żeby wszystko działało w jednym systemie. I okej, to jest wygodne, natomiast nie można powiedzieć tego wprost, że iPhone ma najlepszy aparat. To ani Samsung, ani nikt. Mówiłem to już wielokrotnie, właściwie 3 marki, które się tak na dobrą sprawę mocno liczą. Huawei, no gdzieś tam powiedzmy oczywiście z Honorem trochę, ale przede wszystkim Vivo, Oppo i tak na dobrą sprawę to jest cała ta czołówka, która może tutaj powalczyć. Nie uważam, żeby te telefony robiły złe zdjęcia, ale ja zawsze dzielę telefony na te, które robią zdjęcia po prostu takie do wszystkiego i iPhone jest do tego świetny i nadal nagrywa bardzo dobre wideo, żeby nie było, tylko że mam wrażenie, że Vivo 300 Ultra robi to jednak lepiej. A druga sprawa, no to nie są takie zdjęcia, gdzie można się aż tak bardzo pobawić. W sensie nie da się oszukać po prostu tej fizyki, że te matrycki są tam super malutkie i robisz zdjęcie takim samym telefonem obok, który ma dużą matrycę i to zdjęcie wygląda tak, jakby było, nie wiem, z kadru filmowego, a twoje zdjęcie wygląda po prostu jak dobre zdjęcie z telefonu. I to jest ta różnica. Adami, ponawiam prośbę o niepukanie blat. Staram się, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. LMCMZ. Myślę, że prędko wrócisz do iPhone'a, zwłaszcza zawsze jest zajawka, jak się człowiek przysiada. Spoko, ja jeszcze się nie zrezygnowałem z iPhone'a, więc spoko. Ja cały czas jestem na etapie, powiedzmy, planowania, myślenia, ale powiedziałem, ja tego nie zrobię, dopóki moja cała rodzina nie wyrazi na to zgody, no bo mnie się też nie opłaca płacić za chmurę Apple, gdzie oni wszyscy tam są, i płacić jeszcze za swoją chmurę, gdzie ja będę, i migrować między tym wszystkim, zrobić wszystkim części, przenieść zdjęcia i nadal mieć problemy, że nie będziemy mieli wspólnych zdjęć rodzinnych tam i w ogóle, więc to jest proces, który u mnie rozpoczął się, ja myślę cały czas, jak to ogarnąć, ale nie wiem, czy finalnie do tego dojdzie, no bo mówię, no bo to nie jest takie proste. Jak człowiek się przyda z iPhone'a na coś innego, albo mija pół roku i uwidacznia się drobne rzeczy gdzieś u Apple, stoją na wysokim poziomie. No, tylko że wiesz, no, była przesiadka Samsunga, Pixela, OnePlusa i był fajny, ale to nie iPhone. Tylko, no wiesz, ja mam ten komfort, że ja znam te wszystkie inne telefony, więc nawet gdybym się przerzucał, to jakby nie miałbym z tym takiego problemu. W sensie wiem, że nie wiem, że dla mojej rodziny wszystkie, nie wiem, wystarczające te ostatnie Pixele byłyby aż nadto, nie potrzebowaliby niczego więcej, nie mówiąc o jakichś takich bardziej wypaśnych telefonach, i to jest spoko, tak? Więc to jest kwestia oczywiście percepcji, natomiast ja znam tą drugą stronę, jedną i drugą, więc wiedziałbym się, na co się ewentualnie jakby decyduje, ale tak jak Andrzej tam pisał na dole, że jednak chociażby ta ilość tych pytań, które mnie zarzucą i jak to coś tam zrobić, dlaczego to jest inaczej, już to mnie przeraża po prostu. To jest to samo pytanie YouTubera, gdzie jest spis treści, lol. No jest zrobiony. Tom Hanks, właśnie, no nie wiem, czy widzieliście, są spisy treści. Tom Husky. Dodatkowo ponawiam jeszcze pytanie, które zadałem pod filmem S7 Pro, gdzie myślisz o zakupie MacBooka Neo dla dziecka. Tak, kupiłem. Jaki jest sens kupowania MacBooka Neo, jeśli można kupić aktualnie na czas pisania komentarza w Lantre MacBooka RM15 8256 za 3500 lub RAM4. Trochę brzmi to jak lokowanie Neo na kanale, bo ten sprzęt naprawdę niczym się nie różni na tle nawet dwuletniego Era, którego można nabyć z pełną gwarancją. Oczywiście można odbić piłeczkę, powiedzieć, że Neo będzie mieć dłuższe wsparcie, ale Apple daje naprawdę długi okres aktualizacji, więc rok czy dwa nie mają większego znaczenia, patrząc na to, że twoje dziecko nie będzie używać Neo przez najbliższe 10 lat. By the way, chętnie sprzedam swojego czyli to jest sprzedaż, a nie zachęcanie do kupienia czegoś innego. Nie, no wiesz, prawda jest taka, że po prostu ja nie chciałem wydawać jakoś bardzo dużo pieniędzy i wziąłem tego Neo dla córki, no bo też obiecaliśmy jej komputer, wiem, że jednak nie poszliśmy w tą stacjonarkę, bo ona może jednak gdzieś tam gdzieś go przewozić. Dla niej będzie w zupełności wystarczający, wziąłem jej po prostu tylko tą z większą pamięcią. I dla niej to będzie aż nadto, w sensie, nie wiem, ona więcej nie będzie potrzebowała, więc dla niej czytałem 3M4, czy to procesor z iPhone'a, to nie będzie miał kompletnie żadnego znaczenia. Chciałem nowego, uważam, że w tej cenie rzeczywiście bardzo dobrze. Oczywiście zawsze tak jest, no przecież, wiecie, no to jest tak, jakby można było powiedzieć o iPhone'ie, że dwuletni iPhone też za dużo się nie różni, a jest znacznie tańszy. Trzyletni Samsung to w ogóle się niczym nie różni, jest jeszcze lepszy. Więc okej, zawsze tak można powiedzieć, ja o tym wiem, tak? Na pewno podjęliśmy decyzję taką, że bierzemy tego Neo, więc no zamówiłem, tylko że jakby no czas oczekiwania jest dość duży. Kunolis, hej Robercie, jeśli Samsung faktycznie zrobi taką wersję Pro w troszeczkę mniejszym rozmiarze, to kupuję bez zastanowienia, a w to, że porzucisz iPhone'a, to po prostu nie wierzę. Polecam nie pakować się w jakieś ekosystemy, później jesteśmy z tego ofiarami. Na pewno staram się ograniczać, natomiast no pytanie, jak to finalnie wyjdzie, tak jak mówię, w skrócie, dużo zależy od tego, jak moja rodzina do tego podejdzie. Jeżeli oni powiedzą, że okej, dobra, spoko, możemy się przerzucić, że mi to bez znaczenia, ja mogę nawet im jakiś telefon pożyczyć na jakiś tam czas, żeby sobie się zaznajomili, jeżeli im przypadnie do gustu, to spoko, a jeżeli nie, to nie i po prostu będziemy dalej tkwili w ekosystemie Apple. 54H4. Jak rodzina jest za free wyposażona w poprzednie telefony od Apple, to nie jest tak, że z korzyścią jest brak potrzeby zakupu telefonu dla każdego. Nie każdy zarzuca brak rzetelności, tylko nazywanie tego brakiem korzyści przyciągnęło jednak uwagę. Jak rodzina jest za free wyposażona w poprzednie telefony od Apple. Nie, ale to nie telefon od Apple, w sensie, że Apple nam dało i mi zostawiło te telefony od Apple. Nie, to są telefony, które ja kupiłem wcześniej jako swoje prywatne i to są telefony, które moja rodzina dostaje ode mnie. Po prostu ja nie sprzedaję. Kupując nowego iPhone'a, jak był, nie wiem, iPhone 13 Pro Max, ja kupiłem 14 Pro Maxa, to 13 Pro Maxa nie sprzedałem, tylko dałem żonie, a żona poprzedni telefon dała tam, nie wiem, komuś innemu, mojej córce albo komuś, no innemu tam w ogóle. I po prostu te telefony tak migrują. Cały czas schodzimy o jeden model w dół, jak kupowałem, i po prostu ktoś tam dostawał cały czas nowszy. Więc tak to wyglądało. Nie, że my dostaliśmy wszystko od Apple. Nie, nie. Ja dostaję na wypożyczenie na rok i po roku oddaję. Brzydki nick. Podobno Apple odchodzi z rynku europejskiego. Może to potwierdzić? Mówiłem o tym chyba 3 tygodnie temu w tych newsach, że jakieś rynki tam się kurczą, ale czy to też dotyczy naszego? Nie wiadomo na razie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, bo nawet jeżeli OnePlus nie jest najlepszy, powiedzmy, z tego całego trio teraz, to nadal by była szkoda. Zagrobek. Cześć. Telefon Oppo Find X9 mają szybkie ładowanie w standardzie SuperVOOC, jednak nie oferują oni ładowarek. Czy to sam standard ładowania co OnePlusie? Tak. Czy w takim razie potrzeby można używać ładowarki od OnePlusa? Myślę, że można spokojnie. Czy wiesz coś o globalnej europejskiej premierze X9 XS Pro lub OnePlusa 15T? 15T był w Chinach, ale kiedy będzie u nas, nie wiem. I czy będzie? 9X nic nie wiem. Mają to być małe, tak, jeśli coś wiesz i są dobre wiadomości, nie możesz mówić, to popatrz w sufit. Ja cały czas czekam na małego flagowca z mocną baterią. Czy coś więcej słyszałeś o ewentualnym wycofaniu się z OnePlusa z Europy? Ja nic nie wiem. No spróbuję się dowiedzieć, jeżeli was to tak mocno nurtuje, natomiast jakichś dodatkowych informacji nie mam. Pytanie S26. Oskar Wit. Obecnie siedzę na bazowym S23, nieco ponad 2 lata. Niestety ciągle brakuje już pamięci, 128, nigdy więcej. No i bateria dramat już. Zależy mi na kompaktowym telefonie z dobrymi zdjęciami. Do Samsunga jestem przyzwyczajony i lubię ten ekosystem, mam też tablet. I teraz pytanie, czy wymiana S26 pozwoli odrzucić różnicę? Warto w to iść? Pozdrawiam. Na pewno no, bateria jest większa, więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Bazowo masz 256, więc jakby te dwa twoje problemy, które masz największe, myślę, że dość łatwo można jakby naprawić. Natomiast no, pytanie, no ja bym jednak próbował, nie wiem, czy jeszcze są, bo już pewno chyba nie ma tej oferty, że, no bo co z S23, no pewno możesz go sprzedać, ale fajnie było jakby zgarnąć coś dodatkowego, więc jak byłby jeszcze jakieś promocje na odkup, że dostajesz jeszcze coś tam ekstra, to bym polował na to, no bo zawsze po premierze nowego smartfona najlepszym momentem jest, żeby właśnie brać, bo wtedy możesz skorzystać z tego odkupu i te Samsungi zawsze się na ogół do tego łapią, więc jeżeli nie, a już musisz zmienić, no to po prostu bym sprzedał i brał S26. Moja recenzja tego modelu też już niedługo, bo jeszcze chwila, tak, potrzebuję troszkę czasu. Czy będzie X9 Ultra? Tak, myślę, że tak. W sensie mam pewne problemy z tym, jak dotrzeć na premierę w Warszawie, ale zobaczę, no może się uda, jak nie, to będę ich tam błagał, żeby mi i tak wysłali, tak, w sensie, że sorry, nie mogę przyjechać, wybaczcie, winny tu, ale ja bardzo chętnie. I myślę, że też będzie porównanie wtedy takie dogłębne z X300 Ultra i to będzie mi się... To będzie chyba najfajniejszy materiał, jaki tam od dłuższego czasu będę przygotowywał. Będę starał się, żeby to jak najszybciej zrobić. Dobra, to dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w kolejnych materiałach w tym tygodniu. Myślę, że jedna recenzja telefonu i jedna recenzja słuchawek będzie tych Maxów. Tech News też. Na pewno coś tam będzie. Trzymajcie się. Pa, pa.